rozdział pierwszy. Zejście do piekła, rozdział pierwszy. Zejście do piekła, powróciłem do świata żywych, gdy ktoś oblał moją twarz wiadrem lodowatej wody. Zakrztusiwszy się i kaszląc, gwałtownie się obudziłem. Mrugając, by usunąć wodę z oczu, rozejrzałem się, próbując ponownie uruchomić mózg. Gdy wycierałem wodę z twarzy dłonią, zauważyłem, że nie jestem już na pustyni. Choć mogłem uznać to za bardzo dobrą zmianę, wciąż moje nowe otoczenie było znacznie bardziej przerażające, znajdowałem się w dużym, ciemnym pomieszczeniu wypełnionym metalowymi skrzyniami i klatkami. Wyglądało to na jakiś przedział transportowy. Podłoga, na której leżałem, była metalowa i zimna. Czułem jej delikatne wibracje pod ciałem. Cokolwiek to było, poruszało się i to szybko. Natychmiast przypomniał mi się pociąg, przesuwając nogi pod sobą, nieco się podniosłem. Uświadomiłem sobie, że jestem kompletnie i całkowicie nagi. Mundur zniknął, a teraz miałem na sobie tylko to, w czym przyszedłem na świat. Odruchowo sięgnąłem w dół, zasłaniając się dłońmi, podczas gdy rumieniec rozlewał się po mojej twarzy. Świetnie, z pieczenia na pustyni przeszedłem do bycia gołym jak święty turecki w ciemnym, zamkniętym pomieszczeniu. Przynajmniej nie prażyło mnie słońce, choć nie miałem pojęcia, jak się tu znalazłem. Mrugnąłem, gdy do głowy wpadła mi myśl, która wywołała lekkie zmarszczenie brwi. Czy ja umarłem? Czy trafiłem do jakiegoś dziwnego zaświatu? Ponownie rozglądając się po otoczeniu, zmarszczyłem brwi jeszcze bardziej. Jeśli tak jest, to kościół ma sporo wyjaśniać, bo to nie jest ta biała, puchata szczęśliwość, którą obiecywali. Wydaje się być lekko zdezorientowany. Ty też byłbyś, gdyby ktoś cię tak obudził. Dźwięk głosów za mną wyrwał mnie z otępienia i szybko odwróciłem się w stronę hałasu. Rozglądając się za tym, kto mówił, moje oczy padły nie na kolejnego człowieka, ale na dwa małe konie tuż za mną. Zauważyłem, że jeden z nich miał przy kopytach puste wiadro. Uznałem to za niezwykle dziwne, ale odsunąłem to uczucie na bok, gdy na nie patrzyłem, poczułem, jak powraca moje zmarszczenie brwi. Wyglądały prawie jak konie, ale coś było z nimi nie tak. Po pierwsze, nie były zbyt duże. Najpierw pomyślałem, że to źrebaki, ale przy bliższym spojrzeniu okazało się, że są dorosłe. Mierzyły około 4 stóp od ziemi do głowy, a ich sierść miała ciemny, stalowo-szary kolor. Grzywy były czarne jak noc. Mieli też obrazek wytatuowany na zadach. Jedna klacz miała obraz czerwonej róży z kolcami, a druga błyszczącą perłę. Ich twarze też były dziwne. Ich zimne, lodowato-niebieskie oczy wydawały się za duże jak na ich głowy. Cała struktura pyska była bardziej zbliżona do ludzkiej niż końskiej, ale nadal wyglądały jak konie. Nie potrafiłem tego dobrze wyjaśnić, po prostu wyglądało to nie tak, a im dłużej na mnie patrzyły, tym bardziej czułem się dziwnie. Jest przystojniejszy niż większość śmieci, które znajdujemy błąkające się po pustyni. Powiedział jeden z koni, pochylając się ku drugiemu i mówiąc stłumionym, kobiecym głosem. Moje oczy rozszerzyły się ze zdumienia. On mówią, one naprawdę mówią. Gdy mój mózg próbował przetworzyć to, co widział, drugi koń odpowiedział. Zdecydowanie, gdy mówili, nie spuszczali ze mnie wzroku. Siedziałem tam, się na nich z otwartymi ustami mówiące konie. Siedzę w metalowym pomieszczeniu z mówiącymi końmi. To było oficjalne. Umarłem, a to był jakiś dziwny, pokręcony wymiar limbo. Otworzyłem usta, by coś powiedzieć do tej dziwacznej pary przede mną, ale nie wydobył się żaden dźwięk. Przeszył mnie ból gardła, powodując, że się skrzywiłem. Świetnie, najwyraźniej moja nowo odkryta niemożność mówienia podążyła za mną do zaświatów. Dokładnie tego mi brakowało, gdy tak siedziałem, narzekając na swój pech, jeden z koni wyprostował się i zarżał cicho. Dobra, powiedziała, szybko odwracając się i podchodząc do jednej z klatek. Dość stania w miejscu. Zamknijmy go w klatce i przechowajmy z resztą. Drgnąłem na te słowa co? Zamknąć w klatce reszta? O czym ona mówi? Wpatrywałem się w nie w dezorientacji, próbując zrozumieć, co dokładnie się dzieje. Moje oczy rozszerzyły się ze zdumienia, gdy czoło klaczy stojącej przy klatkach zaczęło świecić. Gdy światło powoli się z niego wydobywało, patrzyłem z zachwytem, czy to róg? Nie miałem długo czasu, by się gapić. Szybko uniosłem się w powietrze za sprawą jakiejś niewidzialnej siły. Bezskutecznie się szamocząc, moje nadgarstki zostały szybko związane grubymi sznurami, a szmatowany knebel został siłą wepchnięty do ust. Ciasno owinięto go wokół głowy. Następnie zostałem, niezbyt delikatnie, wrzucony do czekającej klatki. Wciąż walcząc z zawrotami głowy towarzyszącymi nagłemu ruchowi, poczułem, jak klatka unosi się w powietrze. Gdy klatka się poruszała, próbowałem ułożyć się w wygodniejszej pozycji, ale niestety sama klatka była za mała. Teraz utknąłem do góry nogami, z tyłkiem w powietrzu, klatka uderzyła o podłogę z głośnym łoskotem, powodując, że cała klatka zadrżała, gdy metal uderzył w metal. Wykrztusiłem się z bólu, gdy tył mojej głowy uderzył w stalową podłogę klatki. Gdy gwiazdy przestały tańczyć mi przed oczami, z wysiłkiem uniosłem nieco głowę i rozejrzałem się po nowym otoczeniu. Siedziałem na końcu rzędu klatek, w każdej z nich znajdował się człowiek. Ta obok mnie zawierała mężczyznę. Jego nadgarstki były związane, usta zakneblowane i też był nagi. W przeciwieństwie do mnie jednak siedział prosto, szczęśliwy drań. Zmrużyłem oczy i przyjrzałem mu się bliżej. Coś było nie tak z jego wyglądem, ale nie potrafiłem jeszcze tego określić. Coś z nosem, a może oczami. Nie obchodziło mnie to jednak. W tej chwili ulgą było zobaczyć innego człowieka obok mnie, gdziekolwiek bym był. Wzdłuż rzędu klatek widziałem, że każdy człowiek był w tej samej sytuacji, związany, zakneblowany i nagi. Niektórzy po prostu tam siedzieli, wpatrując się w dal, inni uderzali ramionami w pręty swoich klatek, krzyki tłumione przez kneble. Przypominało mi to coś, co zrobiłoby zdziczałe zwierzę w pułapce, a nie inteligentny człowiek. Co się tu dzieje? Widziałem, że niektórzy ludzie byli mężczyznami, a inni kobietami. Czekaj. Kobiety. Nagie kobiety, świetnie, teraz się rumienię z tyłkiem w powietrzu. Gdy tak leżałem, bardzo skrępowany, do przedział wszedł kolejny koń i podszedł do pierwszych dwóch. Po jego budowie mogłem przypuszczać. Ten był prawdopodobnie samcem. Perło, Różyczko, jak się miewa nasz nowy nabytek? Zapytał, spoglądając na mnie. W przeciwieństwie do pierwszych dwóch koni, jego sierść była głęboko czerwona, a grzywa czarna. Patrzył na mnie zimnymi, lodowatymi, niebieskimi oczami, które zdawały się zamrażać moją duszę. Wpatrywałem się w niego, przełykając gęsto przez knebel. Nie podoba mi się, dokąd to zmierza. Jak na razie wszystko w porządku, powiedziała jedna z klaczy, Różyczka, jeśli miałem się kierować obrazkiem na ich zadach, odgarniając grzywę z oczu. Nie zaatakował nas od razu, więc to plus. Właściwie wydaje się całkiem łagodny. Powinien nam przynieść niescenę, gdy dotrzemy do Canterlot, powiedziała ta druga perła, pochylając się, by zajrzeć do mojej klatki. Pewnie pomoże fakt, przystojniejszy niż to, co zwykle znajdujemy. Po prostu wpatrywałem się w nią z pustym wyrazem twarzy, próbując przetrawić to, co właśnie usłyszałem, czy ona właśnie nazwała mnie przystojnym. Nie wiedziałem, z kim mnie porównywała, ale przystojniak ze mnie żaden. Byłem tym antyspołecznym dzieciakiem, który w piątej klasie miał już zarost i trądzik i tak zostało aż do studiów. Jeśli jestem jednym z ładniejszych ludzi, jakich widzieli, to chyba nie szukali zbyt uważnie. Mój wzrok przemieścił się ku męskiemu człowiekowi obok mnie, gdy rozmyślałem. Skrzywiłem się, przyglądając mu się. Przyznam, nie był najprzystojniejszym facetem, jakiego widziałem, ale z drugiej strony nie byłem typem, który ocenia wygląd innych. Dla kogoś mógł uchodzić za całkiem niezłego, okej, kłamałem w żywe oczy. Miał twarz, którą mogłaby pokochać tylko matka. Brzydeki przez wielkie BRZYNDKI. Jest też całkiem umięśniony, wtrącił się czwarty głos. Z wyglądu jego muskulatura jest niezła. Odrywając wzrok od pana brzydkiego obok mnie, rozejrzałem się za źródłem nowego głosu. Kolejna klacz podpłynęła, unosząc się w powietrzu dzięki parze skrzydeł po bokach. Przewróciłem oczami i lekko jęknąłem. Była Pegazem. Wiecie co, właściwie już mnie to nie dziwi. Jednorożce, magia i Pegazy Orety. Gdziekolwiek byłem, na pewno nie w Kansas. Ani w domu, jeśli o to chodzi. Cholera, nawet nie sądziłem, że wciąż jestem na ziemi. Gdy klacz się zbliżyła, wyciągnąłem szyję, by się jej dobrze przyjrzeć. Sierść i skrzydła były niebieskie, niemal graniczące z ciemnym odcieniem, a grzywa żółta na słowa Pegaza wybuchła fala chichotów wśród innych koni. Stchnęła i przewróciła oczami na towarzyszy z irytowanym wyrazem twarzy. — Co? — Podoba mi się jego umięśnienie — powiedziała, strosząc pióra. — Tak! — parsknął czerwony jednorożec. Jego śmiech nie sięgał oczu. — Założę się, że masz na oku jeden konkretny mięsień. Na to pozostałe dwie wybuchnęły śmiechem, podczas gdy Pegazica wpatrywała się w nich, mocno się rumieniąc. Jej skrzydła zaczęły lekko sztywnieć. Ja jednak z całym swoim intelektem nie rozumiałem, o co im chodzi. Jeden konkretny mięsień, o czym oni mówią? O Boże! Moja twarz stała się jaskrawo-czerwona, a ja jęknąłem w duchu, gdy zrozumiałem, o czym mówili. Czy inaczej, powiedziała Pegazica, machając skrzydłami, by je rozluźnić, wciąż wpatrując się w towarzyszy, przyszłam was poinformować, że konduktor powiedział, że wkrótce dotrzemy do pierwszego przystanku. Dobra, zaczynajmy się przygotowywać, powiedział Ogier, a po jego pysku przemknął złowrogi uśmiech. Poczułem, jak lodowaty dreszcz przebiega mi po kręgosłupie, powodując, że się wzdrygnąłem, mam naprawdę złe przeczucie. Minęło około 20 minut, zanim pociąg się zatrzymał i zaczęły się dziać rzeczy. Przynajmniej myślę, że to było 20 minut. Trochę trudno ocenić, gdy jesteś zamkniętym w klatce z tyłkiem w powietrzu, we w tym czasie do przedziału weszło jeszcze kilku jednorożców, przynosząc skrzynkę z materiałami. Postawiwszy ją na podłodze, zaczęli iść wzdłuż rzędu klatek, wyjmując niektórych ludzi, podczas gdy innych zostawiali w spokoju. Moja była jedną z tych, które zignorowali, przechodząc obok bez nawet spojrzenia w moją stronę. Nie byłem pewien, czy to potencjalnie dobra, czy zła rzecz. Grupując wybranych ludzi na środku przedziału, jednorożce czekali, aż zbiorą wszystkich potrzebnych, zanim zaczęli wyprowadzać ich z pomieszczenia. Każdy niesforny człowiek spotykał się z końcem długiego kija, który wyglądał przerażająco podobnie do elektrycznego pastucha. Gdy ostatni ludzie zostali wyprowadzeni z przedziału, grupa jednorożców podeszła do klatki obok mojej, zawierającej pana brzydka twarz. Rozdarli jego klatkę, wyciągając go magią na środek pomieszczenia. Walczył przez całą drogę, ale było to właściwie bezcelowe. Nie widziałem żadnego sposobu, by powstrzymać to, co miało się z nim stać. Rzuciłem spojrzenie na czerwonego ogiera jednorożca i poczułem, jak strach we mnie narasta. Przełknąłem ślinę, gardło nagle bardzo suche. Nie wiedziałem, co się zaraz wydarzy, ale to spojrzenie jego lodowatych oczu mówiło mi, że nie będzie to nic dobrego. Dobra, powiedział, spoglądając na innych jednorożców. Ostatni to specjalne zamówienie dla pewnej pani Stardust. Różyczka wyszła z ciemności, trzymając podniesiony w magii clipboard. Tu jest napisane, że chcę go oznaczyć, powiedziała, przeglądając papiery na clipboardzie z obojętną miną. To, jak powiedziała oznaczyć, sprawiło, że lekko się wzdrygnąłem. Czułem, jak przyspiesza mi tętno i desperacko próbowałem się uspokoić. Obserwowałem, puszczają biedną duszę na podłogę. Na szczęście, z powodu mojej pozycji i krawędzi klatki, nie mogłem widzieć, co się dzieje. Nic jednak nie powstrzymywało mnie przed słyszeniem tego. Jeden z jednorożców, zielona klacz, podniosła wieko skrzynki, którą przynieśli. Sięgnąwszy w dół, wyciągnęła krótki, żelazny pręt. Na jednym jego końcu była przymocowana kolejna część metalu w kształcie jakiejś pustej w środku gwiazdy. Wyglądało to prawie jak żelazo do znakowania. Oczy mi się rozszerzyły, gdy zrozumiałem, co zamierzają zrobić. O nie! O cholera nie! Zacząłem słabo szarpać się w więzach. Perła rzuciła mi rozbawione spojrzenie, róg zielonej jednorożki zabłysnął jaśniej, a koniec żelaza zaczął świecić się na biało. Podchodząc do leżącego mężczyzny, tuż poza moim polem widzenia uniosła żelazo wysoko w magii. Zamknąłem oczy, gdy szybko je opuściła, ale nie mogłem zagłuszyć tego, co nastąpiło. Straszny syk wypełnił powietrze, po którym nastąpił zapach palącego się mięsa. Stłumiony krzyk bólu rozległ się po przedziale, gdy biedna dusza próbowała krzyczeć przez knebel. Nastąpił kolejny syk, po którym kolejny krzyk. Skuliłem się, gdy zrozumiałem, że oznaczyli go dwukrotnie po uwoli. Z wielką niepewnością otworzyłem oczy. Inni ludzie wokół mnie milczeli, stłoczeni w rogach swoich klatek, drżąc ze strachu. Słyszałem, jak teraz oznaczony człowiek cicho skomli, ciało wciąż leżące poza moim polem widzenia. To się nie dzieje, pomyślałem. To To nie może być prawda. To musi być sen, koszmar, cokolwiek. Tylko nie rzeczywistość. Nie ma możliwości, żeby było jeszcze gorzej. Też jest napisane, że chce go wykastrować, powiedziała Różyczka, wzrok przesuwając na dół clipboarda z lekkim uśmiechem na pysku. Moje ostatnie stwierdzenie nie było wyzwaniem, wszechświecie. Nie było wyzwaniem. Jednorożec włożył żelazo z powrotem do skrzynki, po czym wyciągnął coś, co wyglądało na małe nożyce ogrodowe. Gdy błysnęły w słabym świetle, wpatrywałem się w nie z przerażeniem. Nie ma mowy, żeby te rzeczy miały być kiedykolwiek używane do kastrowania czegokolwiek. Natychmiast ponownie zamknąłem oczy, nie chcąc być świadkiem horroru, który miał się rozegrać. Walczyłem z sobą, by nie zwymiotować przez knebel w ustach. Dźwięk kopyt rozległ się po przedziale, po którym nastąpiła złowieszcza cisza. Napięcie w powietrzu było tak gęste, że można je było kroić okej. Może to był zły wybór słów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, cisza trwała jeszcze kilka sekund, przerywana jedynie cichym dźwiękiem czegoś poruszającego się. Ciche skomlenie rozległo się po pomieszczeniu, gdy ustawiali go w lepszej pozycji. Słychać było zgrzyt metalu o metal, gdy jednorożec otwierał nożyce. Skrzywiłem twarz, desperacko próbując zagłuszyć dźwięk, ale na próżno. Nastąpiła krótka pauza, potem nagłe cięcie i... Nie widziałem, jak to się stało. Nigdy nie chcę tego zobaczyć, ale dźwięki, które rozległy się po tym metalowym więzieniu, gdy tamci jednorożcy na zawsze odebrali tej nieszczęsnej duszy to, co czyniło ją mężczyzną, a potem ten przejmujący krzyk, będą mnie prześladować w najczarniejszych koszmarach. W tej chwili zrozumiałem, że na pewno umarłem. Tylko, że nie byłem w raju ani w czyśćcu, umarłem i trafiłem do piekła. Po tym, jak wywlekli biedną duszę i posprzątali po zabiegu, reszta jednorożców spłukała nas, pozostałych ludzi, lodowatą wodą. Ledwo zauważyłem temperaturę, wciąż będąc w szoku po tym, co się stało. Jeszcze kilka dni temu byłem w pracy, próbując zarobić na studia. Teraz znalazłem się w tej piekielnej krainie. Co takiego mogłem zrobić? By zasłużyć na taki los? Nie żyłem według Biblii, ale to nie znaczy, że byłem też dupkiem. Byłem miły, hojny i uprzejmy, tylko wobec tych, którzy na to zasługiwali. Traktowałem innych z szacunkiem i głęboko kochałem rodziców, moi rodzice. To była kolejna sprawa. Jeśli naprawdę umarłem, było mi przykro, że rodzice będą musieli zorganizować pogrzeb. Żaden rodzic nie powinien grzebać własnego dziecka. Ale z drugiej strony, a jeśli nie umarłem, tylko zaginąłem w tej dziwnej nowej krainie? Jak długo by mnie szukali? Straciliby nadzieję? Utknąłem tu? Czy kiedykolwiek wrócę do domu? Dom. To była kolejna rzecz na niekończącej się liście. To wyraźnie nie była ziemia, co potwierdzały mówiące magia i z tego, co widziałem do tej pory głupi ludzie. Ale jeśli to nie ziemia, to gdzie ja jestem? Wszystkie te myśli wirowały mi w głowie, gdy łzy powoli spływały mi po twarzy. Pociąg gwałtownie ruszył i pojechał dalej. Przez następne kilka dni działo się to samo w kółko. Pociąg zatrzymywał się w jakimś nieznanym miejscu. Potem jednorożcy wracali i wybierali garstkę ludzi, by ich wyprowadzić. Zawsze była to ta sama grupa jednorożców. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że prawdopodobnie wszyscy byli częścią większej grupy koni, które łapały i sprzedawały ludzi. Niektórzy ludzie wymagali znakowania. Trzeba było wykastrować lub wysterylizować. Nawet nie będę wchodził w szczegóły tego procesu, ale uwierzcie mi, to nie było ładne. Jednorożcy czasem też przywozili nowych ludzi, pychając ich do wielu pustych klatek ustawionych w przedziale. Może to było szczęście, albo nie, ale nigdy mnie nie zaczepiali podczas tych wydarzeń. Wyglądało na to, że mieli dla mnie inne plany. To były plany. Nie miałem pojęcia, ale nie mogłem się ich doczekać. Po zakończeniu procedury jednorożcy spłukiwali wszystkich pozostałych ludzi strumieniem lodowatej wody, a pociąg ruszał w dalszą drogę. Na początku nie rozumiałem, dlaczego nas polewają, ale po kilku dniach w końcu zrozumiałem. Powiedzmy tylko, że miało to coś wspólnego z faktem, że w klatkach nie było toalet. Przynajmniej ja miałem tyle rozsądku, by załatwiać się w kącie klatki, na szczęście udało mi się jakoś ułożyć. Większość innych ludzi po prostu robiła to na siebie. Za każdym razem, gdy to widziałem, wzdrygałem się z obrzydzenia. Czy naprawdę jestem tu najinteligentniejszym człowiekiem? Konie karmiły nas raz dziennie, jeśli mieliśmy szczęście. Przynajmniej myślę, że raz dziennie. Trudno było określić, gdy nie było sposobu, by stwierdzić dzień czy noc. Większość czasu spędzałem pogrążony w myślach lub śpiąc, więc dawno straciłem poczucie czasu. Posiłek składał się z połowy kawałka lekko spleśniałego chleba i kilku łyków wody. Brak składników odżywczych dał mi się we znaki. Przez pierwsze kilka dni mój żołądek wzdymał się z głodu, a szóstego dnia szybko traciłem na wadze. Po ósmym dniu zacząłem czuć się bardzo słaby. Krótkie napady zawrotów głowy, czasem traciłem przytomność na krótkie chwile. Potrzebowałem czegoś do jedzenia. Mój żołądek warczał na mnie, grożąc, że zacznie się sam trawić. Nie wszystko było jednak takie złe. Przynajmniej moje oparzenia z pustyni powoli się goiły, konie w większości zostawiały nas w spokoju, poza karmieniem i załadunkiem ludzi. Mimo to widywałem tylko te pierwsze cztery konie, które poznałem podczas transportu. Inni pojawiali się tylko, gdy trzeba było wyprowadzić kolejną partię ludzi, dwie jednorożce, które, jak się dowiedziałem przez podsłuchiwanie, były bliźniaczkami. I czerwony ogier jednorożec zajmowali się głównie tym, nakarmić i umyć. Poza tym zostawiali nas samych sobie. Było kilka dziwnych sytuacji, gdy jedna z sióstr wyciągała męskiego człowieka z klatki i zabierała go gdzieś na kilka godzin, zanim wróciła. Człowiek zawsze wyglądał potem na wyczerpanego, a ja starałem się nie myśleć o tym, co się działo, gdy ich nie było. Na szczęście nigdy nie okazywały zainteresowania mną, a jeśli tak, to dobrze to ukrywały. Pieska Pegazica natomiast zdawała się szczególnie mną interesować. Odkąd tu przybyłem, spędzała przy mnie więcej czasu niż przy jakimkolwiek innym człowieku. Karmieniami i transportami po prostu odpoczywała na mojej klatce. Gdy tam siedziała, rozmawiała ze mną. Cała rozmowa była jednostronna, ale wyglądało na to, że jej to nie przeszkadzało. Mówiła tym samym tonem i z tymi samymi gestami, co ludzie używający wobec krów czy koni w domu. Nie tylko było to trochę uspokajające, ale też potwierdzało, że ludzie w tym świecie byli dla tych koni niczym więcej niż zwierzętami, nie przeszkadzały mi też te rozmowy, bo dawały mi szansę przyjrzeć się jej z bliska. Jej sierść miała piękny odcień niebieskiego, niemal mieszankę cyjanu i błękitu. Miała miękką fakturę, bardzo podobną do koni w domu, tylko jeszcze miększą. Zaskoczyłem ją, gdy po raz pierwszy sięgnąłem przez kraty, by ją pogłaskać, ale gdy zobaczyła, że nie zamierzam jej skrzywdzić, pozwoliła mi przebiegać palcami po jej sierści. Wyglądało na to, że bardzo jej się to podobało, bo wkrótce stało się to rutyną. Przylatywała na moją klatkę, ja sięgałem, by ją szybko pogłaskać, a ona opowiadała mi o różnych rzeczach. Miała też jeden z tych dziwnych tatuaży na obu bokach. Wyglądał jak słońce częściowo schowane za kilkoma pierzastymi chmurami. Przesunąłem po nim palcami i stwierdziłem, że ma tę samą fakturę co reszta sierści. Wyglądało na to, że jedyną różnicą między tym znakiem a resztą jej ciała był kolor. Co ten tatuaż oznaczał, ani jak go zdobyła, nie miałem pojęcia, ale wyglądał całkiem fajnie. To idealnie wtapiał się w niebieską sierść na jej boku. Było niemal hipnotyzujące. Jej grzywa i ogon miały jasnożółty kolor. Obie wyglądały na potargane przez wiatr, plącząc się i wirując wokół jej głowy i ramion. Właściwie wyglądało, jakby od dni nie dotknęła grzebienia. Pewnie nie przejmowała się tym zbytnio, bo i tak grzywa znów by się potarganiła przy następnym locie. Jej oczy były jasnofioletowe i zdawały się lekko świecić nawet w najsłabszym świetle. Migały i iskrzyły się, gdy mówiła z uśmiechem na pysku. Biorąc pod uwagę wszystko, była całkiem ładna jak na mówiącego konia. Dzięki tym rozmowom dowiedziałem się, że Pegazica ma na imię Sunny Breeze, ale większość przyjaciół nazywa ją Sunny. To ona znalazła mnie nieprzytomnego na pustyni, gdy wczesnym rankiem, przed wschodem słońca, patrolowała teren w poszukiwaniu ludzi. Potem zaniosła mnie do swoich dobroczyńców, czerwonego ogiera i bliźniaczek. Z biegiem dni zrozumiałem, że Sunny zdaje się być mną bardzo zainteresowana, co mi odpowiadało, bo podkradała mi dodatkowe kawałki chleba. Rzadko udawało jej się też przemycić kawałki jabłka, gdy nikt nie patrzył. Gdyby nie jej pomoc i towarzystwo, oszalałbym na tym okropnym pociągu. Minęło około 2 tygodni od chwili, gdy Sunny przywiozła mnie pociągiem, gdy w końcu dotarliśmy do celu. Obudziły mnie dźwięki otwieranych i zamykanych drzwi. Słabo uświadamiałem sobie, że podłoga już nie wibruje. Chwilę zajęło mi zrozumienie, że to znaczy, iż pociąg się gdzieś zatrzymał. Usiadłem i przetarłem związane dłonią oczy. Gdy to robiłem, dźwięk wielu kopyt zbliżył się. Ciekawie odwróciłem głowę, szukając źródła. Obserwowałem, jak do przedziału weszło około 20 kilku jednorożców. Była to mieszanka znanej już ekipy z kilkoma nowymi twarzami. Otwierali klatki po kolei i wyprowadzali ludzi. Zabierali wszystkich. Większość ludzi szarpała się w więzach, ale szybko uciszała ich pałka z paralizatorem. Była jednak garstka takich, którzy szli dobrowolnie, gdy jednorożcy w końcu dotarli do mojej klatki, byłem gotowy. Otworzyli drzwi, a ja szybko dołączyłem do reszty ludzi. Może nie podobało mi się, jak nas traktują, ale nie zamierzałem dać się porazić. Uznałem, że jeśli będę się dobrze zachowywał, nie powinny mieć powodu, by mnie skrzywdzić, prawda? Czekając, aż inni dołączą do stada, przeciągnąłem się, jęcząc, gdy stawy trzeszczały. To było przyjemne móc znów stanąć i chodzić po 2 tygodniach w ciasnej klatce. Dłonie miałem wciąż związane, ale przynajmniej knebel zdjęto. Sunny uznała, że nie jest mi potrzebny i była przekonana, że nikogo nie ugryzę. Nie zamierzałem jej wyprowadzać z błędu, skoro już o niej mowa, pomyślałem, szybko rozglądając się po przedziale. Zauważyłem ją zawieszoną pod sufitem, skanującą wzrokiem tłum ludzi, których pilnowała. Spojrzenie padło na mnie, a na pysku pojawił się lekki uśmiech, zanim wzrok przesunął się dalej. W końcu jednorożce zgromadziły wszystkich ludzi na środku przedziału. Spłukali nas lodowatą wodą ostatni raz. Zdrygnąłem się, gdy zimna woda oblała mnie. Otrząsając się, wyplułem trochę płynu, który dostał mi się do ust. Gdy jednorożce uznały, że wyglądamy odpowiednio, wysuszyli nas strumieniem ciepłego powietrza z rogów. Wyprowadzili nas z przedziału w oślepiające światło dnia.